Reflektorem po świecie. Reflektorem po świecie. Zawsze po piątej. Zawsze po piątej. Pięć najważniejszych tematów dnia. Zieliński i goście.
Sponsorem jest
Proeco Life, firma instalująca systemy do oczyszczania wody.
Oraz Marek Tomaszewski, ekspert od kryptowalut.
Chcesz, aby woda w Twoim domu była czysta, zdrowa i o źródlanym smaku? Firma Proeco Life instaluje systemy oczyszczania wody w domach, apartamentach, firmach i restauracjach. Mają w swojej ofercie również wszystkie urządzenia do studni głębinowych. 312 889 8888.
Chcesz wiedzieć, jak inwestować i nie tracić na rynku kryptowalut? Skorzystaj z porad najlepszych ekspertów. Zaloguj się za darmo na firecrew.pro i zacznij zarabiać na kryptowalutach. Ekspert Marek Tomaszewski z firecrew.pro zaprasza.
Reflektorem po świecie, top 5 after 5, Jacek Zieliński, Andrzej Armakowski. Andrzeju, dzień dobry, dobry wieczór, witam.
Dobry wieczór, witam.
Pięć tematów. Ja tylko powiem o tym, że element piąty sportowy będzie pewnie bardzo rozbudowany, tylko nie wiadomo, ile będziemy mieli minut, bo w sporcie dzieje się naprawdę bardzo dużo i to w tym takim poważnym sporcie. Tutaj mam na myśli turniej wimbledoński oraz finał Ligi Narodów w siatkówce. Te zawody odbywają się w Stanach Zjednoczonych. Trwa mecz Polek z Niemkami, 2-1 w setach dla reprezentacji Polski i w czwartym secie na razie na początku Niemki prowadzą 5-3. To te poważne wydarzenia sportowe. Natomiast jest dużo niepoważnych, które po prostu przyprawiają mnie o zawrót głowy. Tomasz Hajto będzie walczył w MMA, a jego, jego rywalem będzie siatka, Zbigniew Bartman. No brawo, brawo panowie. Siatkówka, przypominam, to jest gra bezkontaktowa. A on chce walczyć w MMA, bo Tomasz Hajto to przynajmniej ma, jest zaprawiony w bojach różnego rodzaju. No i jeszcze o ekspansji Arabii Saudyjskiej. To, co robią szejkowie, skupując wszystkich najlepszych piłkarzy, jakich tylko są w stanie kupić, w tym Piotra Zielińskiego do Al Ahli, starają się ściągnąć. I teraz co ten chłop ma zrobić, Andrzej? On zarabia w Napoli 3 miliony euro rocznie. Za rok mu się kończy kontrakt. Oni powiedzieli, że on może zostać, ale będzie musiał obniżyć swoje zarobki. Przyszli Arabowie i mówią: Piotrek, 12 milionów euro na rok, 3 lata kontrakt, czyli przez 3 lata milion euro za miesiąc. Myślisz, że tutaj jest nad czym się zastanawiać?
Wydaje mi się, że tak, bo oni tak, 3 miliony euro to są kosmiczne pieniądze, to są bardzo duże pieniądze. On, Zieliński, już zarobił, już powiedzmy, on pieniędzy do końca życia to w tej chwili ma, bo przecież w Napoli nie grał jeden dzień, już on już piłkę nożną
grał. Tak, ale tutaj nagle zarabiasz przez rok tyle, co przez kwartał.
No dobrze, no wszystko prawda, wszystko jest prawda, wszystko masz rację, nie jestem pewien, ja na jego, no mi się to nie podoba, no ale jakie to ma znaczenie, czy mi się podoba, czy nie, no ja na jego miejsce bym nie poszedł, no ale prawdopodobnie pójdzie, no.
Zobaczymy, to może dojdziemy do tego elementu.
Także, jak Bóg da.
Także o tym, że zakończył się szczyt NATO w Wilnie.
No właśnie.
Porozmawiamy o tym, co się będzie działo jutro w Polsce, to przez chwilę tylko, bo będzie z wizytą oficjalną w Polsce prezydent Korei Południowej, co wygląda dobrze, że Polska stara się otwierać jakby nowe relacje w nowych regionach świata tak naprawdę. Zwłaszcza ze względów ekonomicznych moim zdaniem jest to ważne. Także na temat, może będziemy mieli troszkę więcej czasu, żeby wspomnieć Milana Kunderę.
No właśnie, bo on zmarł dzisiaj, właśnie.
Zmarł w wieku 94 lat. Zacznijmy od zakończonego szczytu NATO w Wilnie. Prezydent Zełenski, rezultaty szczytu dobre, ale byłyby idealne, gdybyśmy otrzymali zaproszenie do NATO.
Ukraina nie otrzymała zaproszenia do NATO. Ja powiem szczerze, troszeczkę jestem rozczarowany tym. Znaczy, rozczarowany to może złe słowo. Spodziewałem się większej jakiejś inicjatywy ze strony NATO, bo oni jakby Owszem, powiedziano, że Ukraina zostanie członkiem NATO, tutaj potwierdzono tą deklarację bukareszteńską i tak dalej, tutaj wszystko zostało jasno powiedziane, także tutaj Ukraina teoretycznie rzecz biorąc mogła być zadowolona, no bo my sobie zdajemy sprawę, że przecież Ukraina nawet w tej chwili niespecjalnie może zaproszenie do NATO dostać, zważywszy, że jest w stanie wojny z Rosją i naszym zadaniem jest tak Ukrainie pomóc, żeby ona tą Rosję z wojną mogła wygrać. I koniec, kropka. Natomiast ja się spodziewałem, wiesz, takiej jakiejś inicjatywy ze strony NATO, takiej może bardziej intelektualnej inicjatywy, czy żeby zapewnić bezpieczeństwo obrony przeciwlotniczej Ukrainie, żeby tutaj obiecać jakieś większe dostawy ze strony wszystkich członków NATO. Proszę, wiesz, także spodziewałem się, że może coś powiedziane zostanie na temat dostaw czołgów, etc., etc. No tutaj ciekawa była ta konwersacja z premierem, z ministrem obrony Wielkiej Brytanii, który zarzucił Żeleńskiemu, że oni nie są Amazonem, jakby, że nie wykazują wdzięczności, na co Żeleński piłeczkę sprytnie odbił, stwierdzając, że niech mu napisze podziękowanie, jakie ma, to on każdego ranka to będzie mówił. Prawda? Także to tak go tutaj piłeczkę Żeleński odbił bardzo sprytnie. Natomiast zabrakło mi właśnie takiej, wiesz, no, intelektualnej pracy trochę, żeby jakoś te gwarancje, czy te, bo ta perspektywa dla Ukrainy była bardziej jasna. Bardziej nawet nie chodzi w tym przypadku dzisiaj, konkretnie dzisiaj, o członkostwo, tylko chodzi o perspektywę otrzymywania broni przez Ukrainę, której ona najbardziej otrzymuje. Także tutaj myślałem, że być może Polska wystąpi z jakąś inicjatywą, no bo my w zasadzie te potrzeby najlepiej znamy. Jesteśmy krajem sąsiadującym z Ukrainą. Ta wojna jest tuż za naszym oknem. Także też szkoda, że tutaj myśmy nie wystąpili z jakąś inicjatywą, no ale widać, nikt nic nie wymyślił.
No to jest jedna sprawa, a druga sprawa pewnie, co do tego nie ma na pewno wątpliwości, to nie było tak, że przedstawiciele państw NATO spotkali się i każdy miał czystą kartkę przed sobą i sobie notował, co może, czego nie może. Myślę, że wcześniej było ustalone to, na co sobie można pozwolić w czasie tego szczytu.
To jest na pewno prawda. No przecież ten szczyt był przygotowywany od kilku miesięcy, na ten temat dyskutowano. I dziwię się właśnie, że no, ja kiedyś o tym mówiłem, że oczekiwałbym jakiejś takiej polskiej nawet inicjatywy, no ale niestety nie doczekałem się.
No tak, z tym, że jakby no, każdy musi znać swoje miejsce w szeregu. No,
to jest jedna sprawa, a drugie miejsce z inicjatywą zawsze, zwłaszcza w negocjacjach poprzedzających szczyt, można było wystąpić, wiesz.
No ale my i tak, no, chyba, my jako no, Polska mówiliśmy ja chciał, i tak żeby najbardziej zdecydowanie.
No tak, to wszystko prawda, oprócz Wielkiej Brytanii i Czech najbardziej zdecydowani, ale wiesz, i Republik Bałtyckich, bo też trzeba pamiętać o Bałtach tutaj, wszystko to jest prawda. Ale jednak trochę bym oczekiwał jakiejś takiej intelektualnej inicjatywy. No bo w końcu kto ma z nią wystąpić, jak nie? My jesteśmy państwem frontowym, to jest najbliżej nas i no tutaj bym oczekiwał też inicjatywy z naszej strony.
Na pewno tak, natomiast no, głos decydujący
mają Stany Zjednoczone.
Mają Stany Zjednoczone, więc
nie kwestionuję. Dlatego ja mówię, oczekiwałem inicjatywy nie w trakcie szczytu, ale przed szczytem, no ale nic takiego nie nastąpiło i ten szczyt, tutaj mi zabrakło takich właśnie gwarancji, zwłaszcza jeżeli chodzi o dostawy broni, które są niezwykle istotne, zwłaszcza, że Ukraina na froncie robi postępy i to chyba w tej chwili są to postępy znaczne dosyć, prawdopodobnie podobnie Ukraińcy okrążają tą jednak bardzo grupą wojsk rosyjskich wokół Bachmutu. Bachmut już będzie odzyskany. Znaczy trudno mówić o odzyskaniu miasta, bo tego miasta już nie ma. To jest oczywiście morze ruin, prawda? No ale tak jest. Także zobaczymy. Oni w tej chwili biorą w kocioł bardzo silne zgrupowanie rosyjskie, także odnoszą sukcesy na froncie i te dostawy broni są systematycznie potrzebne przez cały czas.
No pojawiła się ta taka deklaracja, ale ona jest bardzo niekonkretna ze strony grupy G7, prawda?
Tak,
no
tak,
bo to
tak
jest deklaratywne powtórzenie po raz kolejny czegoś, o czym słyszymy już od początku wojny, czyli wsparcie i tyle. No.
No, wiadomo, że czołgi Leopardy nie będą remontowane w Polsce, te ukraińskie, by tam się Niemcy z Polakami nie dogadali co do ceny. Polacy chcieli zbyt wiele pieniędzy za to. Szkoda, no taki jest fakt i trudno, no.
No ale to Niemcy mogą to robić przecież na swoim terytorium.
Mogą, oni chcieli wynająć polską firmę, niestety nie udało się. No byśmy mieli ciekawe zlecenie, wiesz, to jest tak, żebym nie lekceważył takich zleceń, to zawsze bym rozwijał tutaj nasze zdolności i myślę, że to byłoby korzystne. No niestety prawdopodobnie, to jeszcze nie są ostateczne decyzje, prawdopodobne to się nie stanie. Bo
zawieszono te jakby negocjacje w kwestii właśnie ceny. Ja rozumiem, że Niemcy twierdzą, że u siebie mają taniej. No ale to w sposób naturalny u siebie mają taniej.
No come on, siła robocza jest w Niemczech znacznie droższa niż w Polsce, nie przesadzajmy.
No tak, ale tutaj mówimy o tym, że taki czołg kosztuje 10 milionów euro. To co,
no dobra,
co
no
oni
tak,
by chcieli, żebyśmy je remontowali za pół ceny? No tak to wygląda.
No nie, no kwestia, Niemcy mówią, no nie, ja bym takich wniosków nie wyciągał, tutaj nie...
No ale
nie,
zawsze, nawet, Andrzej, nie zawsze producent, cenowy. No tak, nie tak, ale zawsze producent cenowy. Będzie miał łatwiejszą, tańszą możliwość, oprócz tego, co mówisz tutaj o sile roboczej, no ale w przypadku przemysłu zbrojeniowego to akurat... nie jest najważniejsza część tego, jaki jest,
nie wiem,
jaka
ja
jest cena.
Nie wiem, jaki procent. Postaram się dowiedzieć tego, bo sam jestem ciekaw. No, w tej chwili nie mamy wiedzy na tym, zresztą nie znamy szczegółów tych rokowań, także trudno jest wyciągać wnioski.
Zdaje się, z tych informacji, które za pierwszym razem pojawiły się, to gdzieś tam było tak, że prawie 3 razy więcej trzeba byłoby płacić tej polskiej firmie za to.
No to jest jednak sporo, przyznasz.
Pewnie tak, ale to Niemcy wystąpili z tą inicjatywą, więc no jakby druga strona ma prawo do negocjacji tej ceny.
No tak, no tutaj się negocjacje zakończyły niepowodzeniem. Póki co.
Prezydent Korei Południowej, jeżeli już tutaj z tej strony wszystko... Nie, po drodze jeszcze powiem, że prezydent USA to jest jednak zapracowany człowiek, bo on jeszcze do Helsinek się udał. Po tym szczycie NATO w Wilnie, no ale to w sposób naturalny, jak już byli blisko, a może przy okazji sobie odpoczął w Helsinkach. Prezydent Korei Południowej natomiast przybywa do Polski, będzie rozmawiał z prezydentem Dudą. Energetyka jądrowa to jest jeden z tych punktów, bo już od pewnego czasu wiemy o tym, prawda, że Korea Południowa będzie tutaj naszym partnerem w tej kwestii. Moim zdaniem to, że właśnie prowadzimy tego typu relacje, że spotykamy się, że właśnie jakby rozwijamy tą obecność Polski w różnych miejscach, w różnych regionach świata, to jest bardzo dobra wiadomość.
Znaczy, no, Korea Południowa jest bardzo silnym gospodarczo partnerem, jednak nie zapominajmy, jeżeli chodzi o energetykę jądrową, to powiedzmy sobie szczerze, tutaj głównym partnerem jednak moim zdaniem powinny być...
I są, i są przecież Stany Zjednoczone.
I są Stany Zjednoczone, my podpisujemy ten kontrakt z firmą Westinghouse. W Europie silni w energetyce są Francuzi. Francuzi ponad 80% swojego prądu produkują w elektrowniach jądrowych. Amerykanie będą musieli niedługo prowadzić bardzo poważne remontowe prace w swoich elektrowniach albo budować nowe reaktory. No jedna z pierwszych amerykańskich, takich najstarszych elektrowni jądrowych jest w Illinois, w Byron. I to jest ta
elektrownia. Ale z tego, co wiemy, to wygląda na to, że strona amerykańska, w momencie, kiedy zaczęły się już jakiś czas temu te rozmowy na temat inwestycji w energetykę jądrową w Polsce, strona amerykańska była o wiele bardziej zainteresowana tym, że jeżeli chodzi o to, z kim jeszcze Polska ma współpracować, to Amerykanie byli na tak bardzo, jeżeli chodzi o Koreę Południową. Natomiast podobno niespecjalnie patrzyli na to, żeby Francuzi im się...
A nie, no oczywiście, że tak, ale tutaj z Koreą, myślę, Westinghouse się dogada szybko, zwłaszcza, że oni prowadzili, jak doskonale wiesz, na świecie wiele inwestycji wspólnych i mają tutaj spore doświadczenie w tej kwestii. Westinghouse.
Tak, to było bardziej naturalne niż... Bo to myśmy już mieli wielokrotnie te przypadki. Przypomnij sobie takiego nie tyle konfliktu, ile... No może konfliktu interesów między Francją a Stanami Zjednoczonymi, jeżeli chodzi na przykład o przemysł zbrojeniowy. To już wielokrotnie przerabialiśmy.
Tak, ale co, bo stosunki handlowe nasze z Koreą Południową ulegają rozwojowi, oczywiście. Słuchaj, to się chyba przyspieszyło po mistrzostwach piłki nożnej w Korei jakoś. Jakoś tak się stało, że ci Polacy, co tam byli, się zaprzyjaźnili z Koreańczykami, wypijając morze alkoholu. Jedni i drudzy za kołnierz nie wylewają.
No ale Polacy mają mocniejsze głowy niż Koreańczycy.
Być może, nie wiem, być może. W każdym bądź razie, wiesz, no jest jak jest. I mnie fascynowała jedna rzecz. Ja i tej rzeczy nie rozumiem. Jak to było możliwe, że statek budowany w Korei Południowej okazywał się tańszy niż budowany w Polsce? To była dla mnie zawsze ekonomiczna zagadka.
No takich paradoksów jest pewnie
jest
tysiące.
To paradoks, prawda? Ale no Hyundai, chodzi o dużą stocznię Hyundai'a, chodziło o chemikaliowce i niestety no myśmy przegrywali te kontrakty w ostatnich latach, gdzie byliśmy trochę wyspecjalizowani w budowie tych chemikaliowców, prawda? Stocznia w Gdyni była z nich wybudowana, ale niestety okazało się,
że... No ale Andrzej, przypomnij sobie historię, kalendarz zdarzeń, jeśli chodzi o polski przemysł stoczniowy. Po roku 89, a nawet jeszcze chwilę przed.
No, tutaj trzeba przypomnieć, bo ten przemysł był chory po prostu.
Oczywiście, że był chory, bo skoro Sowieci nam płacili w dziwnej walucie, która nie istniała, a my musieliśmy dla nich te ich statki budować, zakupując za prawdziwe pieniądze, czyli prawdziwe pieniądze to są dolary, zakupując podzespoły do tych statków.
Tak, i tam pamiętaj koszty podzespołów, koszty elektroniki i tak dalej, wszystkiego, ten importowy wsad, jak to nazywało w ekonomii politycznej socjalizmu, stanowił około 30% wartości statku.
A nam to płacono w tak zwanych rublach transferowych.
Wydaje się, że to po prostu nie miało racji bytu i się rozwaliło.
No tak, plus jeszcze element polityczny. Przypomnij sobie taką prywatną wojenkę Rakowskiego ze stocznią gdańską.
No ale to było jeszcze w czasach komuny, prawda?
Tak, ale zamknąć. No tak, ale mówimy też te nasze inwestycje dolarowe PRL-u a versus, prawda, zwrot pieniędzy w rublach transferowych ze strony Moskwy.
Także... Upadek komunizmu oznaczał w dużej mierze też no, całkowite rozstrojenie się tych stoczni. No, w stoczni gdańskiej, to co nie jest tematem, powstała na przykład firma Marine Metal, która produkowała elektrownie wiatrowe, która istnieje do dzisiaj, jest bardzo dużym producentem elektrowni wiatrowych w Europie. Nawet eksportują do Stanów Zjednoczonych te elektrownie w Arizonie i one pracują.
Ale nie wiem, czy się zgodzisz, ale jeżeli spojrzymy na ten czas, po roku 89, to akurat przemysł stoczniowy na tej takiej bandyckiej prywatyzacji ucierpiał chyba najbardziej z wszystkich gałęzi.
Wiesz, ja myślę, że tam nie było czego prywatyzować, bo nie było chętnych specjalnie na to. Ponadto to było tak zabagnione, żeby trzeba było to zaorać i od nowa budować.
Ale nie zaorano, tylko prywatyzowano i wiesz,
ale
dzielono.
Nie prywatyzowano.
Andrzej, znam z pierwszej ręki, jak stocznia w Gdyni została podzielona na kawałeczki.
A to jest inna sprawa, no.
No to właśnie o tym mówię. To była działalność na szkodę państwa tak naprawdę.
No, różnie to można interpretować, bo w tamtym momencie nie było innej szansy, żeby po prostu to dalej egzystowało. Po prostu gdybyśmy zrobili tak, że stocznia jako taka ma dalej egzystować, to niestety zbankrutowałaby w 3 miesiące.
No ale tak, no ale to...
A tak przynajmniej uratowano część miejsc pracy, tworząc na terenie stoczni wiele firm, które normalnie bardzo, no, się okazały, później się okazały, rozwijały się i działają bardzo dobrze, tak jak wspomniany przeze mnie Marine Metal, która jest na terenie Stoczni Gdańskiej.
Mimo wszystko można było to rozwiązać o wiele bardziej korzystnie dla polskiej ekonomii.
Szkoda, że nie pojechałeś do Polski i nie rozwiązałeś.
Ale nie ma tutaj jakby mojej winy w tym, dlatego że wiem z pierwszej ręki, jak to się odbywało. Ktokolwiek by tam pojechał, nic by nie załatwił, dlatego że była kolejka ustawiona z wiesz, byłych działaczy partyjnych, którzy po prostu wykorzystali moment i powykupywali to, co akurat miało jakąkolwiek wartość.
No nie wiem, czy działaczy partyjnych. Na przykład firma Marine Metal, prowadził ją syn mojego nauczyciela polskiego, Paweł Lefta, który był moim pracownikiem w biurze organizacji zjazdu. On mnie później z dumą oprowadzał po tej firmie, prawda?
Bo no tak, ale mówisz tutaj o jakimś wyjątkowej sytuacji, natomiast zasada...
No, nie, dużo było takich sytuacji.
Nie, zasada była taka, przypomnij sobie, w jaki sposób były prywatyzowane nieruchomości należące do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
Tak, mówimy o stoczni, a nieruchomości to jest zupełnie inna sprawa. To oczywiście to jest inny skandal, ale to...
Dobrze, ale mówimy też nie tylko, Andrzej, mówimy o stoczni jako firmie, która zajmuje się remontem czy produkcją statków, ale także jako o czymś, co stanowi majątek stały także, prawda?
Bo dobrze, to, ale tutaj, to są nabrzeża... Majątek stały innej sprawy nie ma, że tak powiem, dla mnie znaczenia. Dla mnie paradoksem ekonomicznym było to, że chemikaliowce produkowane w stoczni.
Ale czy ty naprawdę nie wiesz o tym, że byli działacze PZPR, którzy dostali w jakiś sposób pozwolenie na to, woleli doprowadzić do upadłości stoczni jako zakładu, bo wiedzieli, jaką wartość stanowią na przykład dla nich nabrzeża.
No tak.
Prawda? No to no była tak. Bandycka działalność przecież.
No to trzeba, no to słuchaj, no...
Nie mów mi, że to ja miałem jechać
no
i tego pilnować.
Jeżeli...
Tego, wiesz, kto powinien pilnować tego? Ci, którzy siedzieli z komunistami przy okrągłym stole.
Czyli z Lechem Kaczyńskim na czele.
Oczywiście, no wszyscy, którzy siedzieli przy okrągłym stole.
No niestety tutaj nie przypilnowano tego. Ale to nie o Stoczni Gdańskiej żeśmy mieli rozmawiać.
No nie, bo rozmawialiśmy w kontekście tego, no bo tam, to przemysł stoczniowy, jeżeli Koreę Południową chodzi, to też jest jeden z wiodących gałęzi przemysłu.
No bardzo bym chciał, żeby też koreański przemysł motoryzacyjny coś więcej zainwestował w Polsce, bo oni też są potęgą, jeżeli chodzi o przemysł motoryzacyjny, prawda?
No tutaj zdecydowanie to byłby dobry pomysł. Przechodzimy do Milana Kundery, 94 lata.
A no właśnie.
Czeski pisarz, ale tak naprawdę on potem uznał, że jest pisarzem francuskim,
tak,
a nie czeskim.
Publikował po francusku wyłącznie, jak wyjechał z Czech. Bodajże kiedy w 2019 roku przywrócono mu czeskie obywatelstwo, jeżeli się nie mylę, bo jego pozbawiono czeskiego obywatelstwa.
No tak, ale to jeszcze komuniści w latach 70.
Tak, tak. No ja miałem przygodę z Kunderą taką, że pamiętam, siedziałem przy powielaczu z moim przyjacielem Mirkiem Gustem i żeśmy drukowali powieść Kundery pod tytułem Żart, jak na pewno czytałeś. To jest powieść, która stanowiła takie rozliczenie z czeskim stalinizmem. Bardzo śmieszna powieść.
A co ciekawe, Żart i jeszcze Śmieszne miłości to były dwie pozycje, które jeszcze w okresie PRL-u się ukazały
tak,
w Polsce.
Także to była bardzo ciekawa dosyć sytuacja. No oczywiście on zdobył taką światową sławę dzięki innym książkom.
No zwłaszcza Nieznośna lekkość bytu.
Nieznośna lekkość bytu, absolutnie tak. No to też żeśmy wszyscy czytali. Później on sam siebie uważał, z tego co ja wiem, za pisarza francuskiego. Już.
Ale powiem ci tak, wszystkie książki, każda książka napisana w języku czeskim przez niego jest lepsza, nawet najgorsza napisana po czesku jest lepsza od tej napisanej, najlepszej napisanej po francusku. Zupełnie jakby złamał pióro, kiedy przestał pisać po czesku. Tam było, wiesz, wiele też kontrowersji. On, prawda, nie pojawiał się przez długi czas w Czechach,
tak.
No bo jednak ciążyły na nim te oskarżenia o współpracę ze służbami czeskimi, o donoszenie. Niektórzy twierdzą, i Tam jest dużo dowodów. Nigdy nie udowodniono tego Kunderze, ale też nigdy nie uznano, że to było wyssane przez autorów artykułu na ten temat. Jedna z osób poszkodowanych na skutek donosu Kundery spędziła 22 lata w więzieniu, w tym ileś tam lat pracując w kopalni uranu. I być może to był też powód, że on tak odciął się od Czech w którymś momencie.
No, po prostu miał dosyć Czech, został Francuzem. Oczywiście był obywatelem francuskim. We Francji był czczony już jako pisarz francuski. Także wiesz, no, niewątpliwie jest to wielka postać. Chyba w powojennej literaturze w Europie Wschodniej niewątpliwie jedna z takich, ja myślę, 5-6 najwybitniejszych postaci.
Ja bym nawet powiedział, że bez nawet dzielenia tej Europy na regiony, bo tutaj zawsze... Oczywisty kandydat do tego, żeby dostać Nobla. To, że on nie dostał Nobla, to po prostu Akademia Szwedzka powinna się tego wstydzić. Biorąc pod uwagę, jak spojrzymy na te wszystkie lata, kiedy on był wymieniany za każdym razem jako kandydat, jakie tam się pojawiły nazwiska. Nikt tego nie czyta, nikt nie zna tych ludzi, którzy tam tą Nagrodę Nobla zdobywali. Raz na 10 lat pojawia się jedno czy dwa nazwiska znane, a cała reszta to jest jakaś promocja bez talencia, to co... No, przykładem właśnie Milan Kundera, no też miał problem, pamiętasz ten skandal, poniekąd skandal, no bo on się podpisał pod tym apelem o to, żeby zwolnić Romana Polańskiego, prawda?
Tak.
I to też tak, właśnie tutaj się można cały czas zastanawiać, czy wielki talent w literaturze, czy w jakiejkolwiek dziedzinie sztuki, zwalniać się od tego, żeby być też porządnym człowiekiem.
Ja bym aż tak daleko nie szedł, on prawdopodobnie porządnym facetem był, wiesz, no nie wiem jak było z tym donoszeniem w Czechach, to nie nam to oceniać w tej chwili, bo naprawdę nie znamy dokumentu, trzeba by się tu zapoznać z ogromną furą dokumentu, bo to bardzo łatwo jest oskarżenia.
No tak, ale wiesz, no nie możemy każdego przypadku indywidualnego rozpatrywać w ten sposób, że będziemy od źródeł wszystko badać. No musimy też zaufać pewnym instytucjom.
No tak.
Akurat
no,
Czesi dość dobrze sobie radzili, jeżeli chodzi o to rozliczenie z...
Bardzo dobrze sobie radzili i on oskarżony nie został, prawda?
No tak, ale nie zdjęto tych zarzutów, które nie się wokół wobec niego pojawiły.
Nie zdjęto tych zarzutów.
Nie dostał takiego glejtu na zasadzie, że prawda,
to nie... Wielki pisarz.
No wielki pisarz, no.
No wielki pisarz, ale on w Czechach unosi się nad nim taki, wiesz, troszeczkę, że tak powiem, no jakby kurz tego komunizmu, który jednak na nim osiadł.
No zobacz, jeżeli chodzi...
On się nie otrzepał z tego, moim zdaniem, do końca.
No właśnie, jeśli chodzi właśnie o ten moment najbardziej, bo później on, wiesz, zaangażował się w Praską Wiosnę, wyrzucili go z partii komunistycznej.
No tak, to wszystko prawda.
Musiał wyjechać z Czech, czyli no wszystko poszło tak, jak powinno iść w przypadku, prawda, tych, którzy się są w opozycji do komunistów, ale czasami, wiesz, ta przeszłość... Wychodzi, tak? To tak było u nas z Kapuścińskim na przykład. No.
Było.
Dobrze. Milan Kundera wielkim pisarzem był, nie ma wątpliwości. A polskie siatkarki wielkimi siatkarkami są. Czwarty set na przewagi 26-24, co oznacza, że pokonaliśmy Niemki 3-1 i co oznacza, że Polki zagrają w półfinale Ligi Narodów, co jest no, naprawdę sukcesem, biorąc pod uwagę to, jaki mieliśmy troszkę czas taki bez wielkich emocji, jeśli chodzi o polską siatkówkę kobiecą, mówię tutaj.
Tak.
Teraz albo Brazylijki, albo Chinki, ktokolwiek to będzie niezwykle trudny mecz, ale też pewnie piękny do oglądania. On jest zaplanowany na 13 lipca, na 13 lipca, półfinały, 15 lipca mają się odbyć półfinały, a my już w tym półfinale jesteśmy.
Jesteśmy, tak.
Tenis i no coraz no. bliżej tego, że jedynkę stracimy naszą.
No to jest, stracimy jedynkę być może, niekoniecznie, bo powiem ci szczerze, jak patrzyłem w trzecim secie, jak Ons Jabeur wygrała z Rybakiną, Ons Jabeur odstawiła taki koncert gry, że ona jest w stanie z Sabalenką wygrać, żeby była jasność. czego jej serdecznie życzę oczywiście, ale czy to się stanie, to zobaczymy. Może się tak stać. Tutaj jest w ogóle kilka rzeczy w tym Wimbledonie się wydarzyło. No mamy nową gwiazdę amerykańskiego tenisa i myślę, że Eubanks to jest chłopak, który młody chłopak, Amerykanin czarnoskóry, który bardzo szybko dołączy do światowej czołówki. Dzisiaj on w ćwierćfinale przegrał w 5 setach z Miedwiediewem. No, ale wiesz, no...
Ale postawił się.
No, postawił się Miedwiediewowi bardzo mocno i rzeczywiście, no, gra świetnie, także myślę, że to nie jest tak, że on z tygodnia na tydzień, za 2-3 tygodnie będzie w światowej czołówce, ale że będzie bardzo szybko, w ciągu kilku miesięcy nawet może dołączyć do niej. No i drugi mecz, no to Alcaraz wygrał tutaj z Duńczykiem Rune, prawda, z Holgerem Rune, też gładko. Tutaj dwóch znowu młodych zawodników, także tutaj tam młoda generacja jest bardzo silna i szturmuje najwyższe pozycje. Wśród kobiet jutro, półfinały kobiet są jutro. Będzie oczywiście Świtolina zagra z Czeszką, z Marketą Wondrusową. No a Sabalenka zagra z Ons Jabeur. Tak to wygląda.
No, Sabalenka jest niezwykle zdeterminowana.
Żeby zdobyć, no, zostać jedynką rankingu, jest bardzo wszystkie były zdeterminowane, tylko że się nie wszystkim udało.
No nie, no, ale tutaj szansę miała tylko Sabalenka.
No, tylko Sabalenka, oczywiście, bo strata Rybakina była zbyt wielka, ona, prawda, ona ma mniej punktów, ale to się wszystko może bardzo szybko zmienić, bo pamiętajmy, 2000 przed nami po Wimbledonie, w Montrealu kobiety grają, mężczyźni w Toronto i później w Cincinnati Western Open, prawda? City Open. Także dwa duże turnieje jeszcze przed US Open. Także tutaj się wszystko może zmienić. Iga zagra w Warszawie. Ma grać w Warszawie. Zobaczymy, czy rzeczywiście. Moim zdaniem nie powinna grać tej 250.
No tak, ale niestety tam jest chyba tak, że ojciec jest zaangażowany w organizację tego turnieju.
No tak, no i to jest problem z tatusiami, ja wiem. Ja na miejscu Igi bym nie grał 250, bo to jest po prostu, nic jej nie da, a wiesz...
Cała ta presja na nią, która będzie w Warszawie...
Warszawie, przecież tam, wiesz, jeszcze nie daj Boże...
Całe miasto zwariuje z jednej strony, no
wiesz,
bo jest...
Ja bym na jej miejscu, to jest zbyt mały turniej, zbyt małej rangi, żeby grać
tam. A presja będzie taka, jakby co najmniej grała o wielkiego szlema.
Także tutaj ja bym się na jej miejscu starał dobrze przygotować, przede wszystkim do Montrealu, a potem do Cincinnati. Ale to pamiętam, mamy 3 tygodnie przerwy, także i ona odpocząć będzie mogła i wiesz, i także tutaj się bezpośrednio po Wimbledonie wiele się nie wydarzy. Ten ranking będzie taki, jaki się ukształtuje na Wimbledonie. No, w rankingu Race, żeby nie mylić, bo ty mówisz o rankingu WTA, tym tradycyjnym rankingu, ale o tym, kto gra w finałach WTA decyduje nie ranking WTA, tylko decyduje ten rejs, który liczy tylko ten rok, prawda? No, pod koniec roku się wyrównuje z tym WTA, to jest zupełnie oczywiste w dużej mierze. Tam na pierwszym miejscu jest Sabalenka cały
czas. Ale to
czas,
od początku sezonu ona tam jest na pierwszym miejscu.
No, bo ona wygrała Australian Open, wygrała przed Australian Open, zdobyła punkty jeszcze, także nieźle grała w innych turniejach, grała finał w Indian Wells, tam przegrała z Rybakiną akurat. Także obie są na pozycjach 1, 2, 3. To jest ta tak zwana wielka trójka, prawda? Ale pamiętajcie, że do tej trójki szturmuje, jest jednak Jessie Pegula i są wszystkie Czeszki. Kwitowa zagrała bardzo słabo ćwierćfinał, także byłem rozczarowany jej postawą. No, natomiast mamy nową gwiazdę też, tak jak ten Eubanks wśród mężczyzn, wśród Amerykanów, to jednak trzeba pamiętać, że Mira Andrejewa też, no ona, jak ona przegrała z Madison Keys, to ja się za głowę łapam, no prowadziła 4-1 w drugim secie, pierwszego wygrała 6-2, wyglądało wszystko, że ma mecz pod kontrolą, a jednak przegrała.
Sędzia się dołożył troszeczkę w tym spotkaniu.
Ale to minimalnie, ja oglądałem ten mecz, w minimalnym stopniu się
ale
dołożył.
Ale mimo wszystko tak, ale musimy kończyć.
Ja się nie zgadzam z tym, oczywiście, że ona ma płacić karę za rzucanie rakietą, bo nie żyje, wypadła ta rakieta po prostu.
Dokładnie, tutaj. I będziemy się zastanawiać do końca, czy rakieta wypadła, czy została rzucona. Pozdrawiam cię, słyszymy się jutro o zwykłej porze.
Do usłyszenia.
Reflektorem po świecie. Reflektorem po świecie. Zawsze po piątej. Zawsze po piątej. Pięć najważniejszych tematów dnia. Zieliński i goście.
Sponsorem jest
Proeco Life, firma instalująca systemy do oczyszczania wody.
Oraz Marek Tomaszewski, ekspert od kryptowalut.
Chcesz, aby woda w twoim domu była czysta, zdrowa i o źródlanym smaku? Firma Proeco Life instaluje systemy oczyszczania wody w domach, apartamentach, firmach i restauracjach. Mają w swojej ofercie również wszystkie urządzenia do studni głębinowych. 312-889-8888.
Chcesz wiedzieć, jak inwestować i nie tracić na rynku kryptowalut? Skorzystaj z porad najlepszych ekspertów. Zaloguj się za darmo na firecrew.pro i zacznij zarabiać na kryptowalutach. Ekspert Marek Tomaszewski z firecrew.pro zaprasza.